ukochani w Chrystusie Panu. W pierwszym dzisiejszym czytaniu Salomon, najbogatszy człowiek tamtych czasów na Bliskim Wschodzie, cieszący się ogromnym uznaniem przez swoją mądrość, rozmyśla o losie człowieka, wszystkiego w życiu użył i na koniec stwierdził: to wszystko marność. Bo nasze życie tutaj jest tylko epizodem, małym wycinkiem. Nasz Ojciec, który jest w niebie, stworzył do tamtego życia. To dlatego Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, żebyśmy nie mieli wątpliwości: idę do Ojca, przygotuję wam miejsce i zabiorę was do siebie. My wszystko wiemy. Ale z drugiej strony popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Pan Jezus wyraźnie tłumaczy, co przed Nim, czym się będzie kończyć Jego droga w Jego ludzkiej naturze tu na ziemi. A najbliżsi Mu uczniowie, apostołowie nie rozumią tego. Ja jako egzorcysta temu się nie dziwię, bo miałem kilkoro studentów, którym tak zawiązał zły umysł, że nic nie mogli zdać. Po jednym egzorcyzmie jak ręką odjął u wszystkich siedmiorga. I dlatego w naszym życiu musi być dużo modlitwy, żeby Boże światło dotarło do naszych serc. Żebyśmy prawdę Bożą pojęli tak, jaka ona jest. Bo ona jest chlebem dla nas, dla naszej duszy. Bo Syn Boży karmi nas podwójnym chlebem. Chlebem słowa, czyli prawdy Bożej, i Eucharystią, co jest niepojęte dla nas tu na świecie, swoim własnym ciałem. Nad tym można kontemplować zawsze i tak do końca nie pojmiemy w tym życiu. My jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, bo my jesteśmy tak ukochani, że Ojciec jedynego Syna, przecież my o tym wiemy, zesłał, aby nas jako swoje dzieci ratować. Pan Bóg nas przeogromnie kocha. W naszym życiu bardzo rzadko kontemplujemy tę prawdę, że jesteśmy ogromnie ukochani, każda i każdy. Patrzcie, Pan Bóg się podzielił jakąś nieskończenie maleńką cząstką swojej miłości. Tajemnicą miłości matki i ojca. Jak oni kochają swoje dzieci. I pomnóżmy to przez nieskończoność, tak nas Pan Bóg kocha. W naszym spotkaniu sierpniowym mówiliśmy o pierwszym błogosławieństwie z ośmiu Chrystusowych. I dlatego dzisiaj kolej na następne. Błogosławieni, którzy się smucą, ale bowiem oni będą pocieszeni. Czy to błogosławieństwo nie jest paradoksem? Jak pogodzić szczęście, radość ze smutkiem, z płaczem, z cierpieniem? Prawdziwa radość nie polega na braku cierpienia, ale na pewności, że ono ma sens. To dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II swoim kazaniu 9 czerwca 79 roku w Krakowie powiedział tak: ludzie bardzo cierpiący są bardzo szczęśliwi. Jest to jedna z tajemnic Bożych. A ten człowiek wiedział, co to cierpienie już wtedy. Bo to jest ta zasadnicza prawda. Bo cierpienie jest wpisane w życie człowieka od urodzenia do śmierci. Każdego człowieka. Dlatego, żeby zrozumieć to błogosławieństwo, należy najpierw poznać chrześcijański sens cierpienia. Pięknie na ten temat Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, omówił tę prawdę w liście apostolskim Salvi Vici Doloris z 11 lutego 1984 roku. Czym jest cierpienie? Skąd się wzięło? W planach Bożych nie było one wpisane w scenariusz stworzenia. Przyszło potem, wbrew pragnieniu Boga. Jest ono dziełem człowieka, który źle wykorzystał swoją wolność. To chrześcijaństwo przez krzyż Chrystusa uczy nas sensu cierpienia, nie jego tajemnicy. Bo jego jest tajemnica ta, że człowiek popsuł plan Boży. I dlatego, tak jak dotyka każdego człowieka grzech pierworodny, tak dotyka każdego człowieka cierpienie. To dlatego Pan Jezus powiedział: nikt nie idzie do Ojca tylko przeze mnie. A kto chce za mną pójść, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I to nam, chrześcijanom, powinno wystarczyć, abyśmy pojęli tę wielką tajemnicę. I pamiętajmy, cierpienie pomaga człowiekowi bardzo szybko dojrzeć w swoim człowieczeństwie i chrześcijaninowi w swojej świętości. Ile razy myśmy już w życiu widzieli, tylko możeśmy na to nie zwrócili uwagi, jak cierpienie ogromnie budzi wspaniałą, czystą, stuprocentową miłość. Rozlatujące się małżeństwo. Wzgasła miłość. I w pewnym momencie w ciężkim wypadku jest mąż. Przerażona żona, opieka w szpitalu, wraca do domu i ogromnie ożyła ich miłość. Zrobiła się tak mocna, że nie było mowy, aby jedno od drugiego odeszło nigdy. Wtedy pojęli, jak oni się kochają. Bo tak już Pan Bóg postanowił, że po tym popsuciu planów Bożych ten plan Boży urzeczywistnia się w naszym życiu przez cierpienie. To błogosławieństwo jest tak bogate i ciężkie w wspaniałą treść, prawdę. Żeby może wyrazić głębiej swoją myśl, posłużę się ludzkimi drogami życia. Święty Tomasz z Akwinu, żyjący w XIII wieku, największy filozof i teolog średniowiecza, dominikanin. Nie żył długo, umarł wcześnie, jak na wiek, który my dożywamy w tych czasach. I zdążył tyle osiągnąć. Dotknęło go cierpienie, bo musiał dojrzeć na wielką nagrodę za to, co Kościołowi, a przez Kościół Chrystusowi uczynił. Leży ciężko chory. Ogromny szacunek dla niego, bez przerwy jakiś brat zakonny dyżuruje, aby na każde jego wezwanie być gotowym, by mu pomóc. Pewnego dnia dyżurujący przy nim brat zakonny dominikanin pyta: Ojcze Tomaszu, gdzieś ty nabył takiej wielkiej mądrości, którąś umieścił w tych wielkich swoich dziełach? Suma filozoficzna i teologiczna, prawda? Podstawowe dzieła jego życia. Między innymi on tworzył formularz liturgii na Boże Ciało. To jest jego dzieło. Przepiękne. I wtedy Tomasz odpowiada mu spokojnie: a wyczytałem w książce, która jest na stoliku. Ciekawy zakonnik błyskawicznie odwrócił głowę, omiódł wzrokiem stolik. Żadnej książki tam nie ma. Więc zdziwiony z powrotem spogląda na chorego Tomasza, a ten jest zapatrzony w jeden punkt na tym stoliku. Pobiegł za jego wzrokiem, zobaczył. Umierający Tomasz z Akwinu zapatrzył się w krzyż Chrystusa. To była księga mądrości, która go nauczyła tak wielu prawd i życia być świętym. Odczytał księgę krzyża Chrystusa. I pamiętajmy, każda i każdy z nas, powolutku my tę księgę krzyża Chrystusa będziemy odczytywali rok po roku, czyli miesiąc po miesiącu. I w ten sposób będziemy dojrzewali Bogu jak pszenica w sierpniu. Myślę w tej chwili o świętej Jadwidze Królowej. Młodziutka dziewczyna zakochana w swoim przyszłym, według planów rodziców, mężu Habsburgu. W pewnym momencie przez układy, bo miała być królową Węgier, ojciec przeznacza ją, Ludwik Węgierski, na królową Polski. A w Polsce jest wielki problem, bo bytowi tego narodu zagrażają krzyżacy. Chcą tam swoje królestwo zaprowadzić. I polityczną sprawą była, aby połączyć wspólne siły wielkiej wtedy Litwy z Królestwem Polskim. I przychodzą panowie tworzący politykę wtedy polską i tłumaczę jej: królowo, dobrze by było, gdybyś oddała rękę księciu Litwie, Władysławowi Jagielle. Oczywiście zbuntowała się. zakochane dziewczątko, ono widzi swoją drogę życia przy ukochanym. Proszą, nie pomaga. Zamykają, aby nie było spotkań między nią, bo przyjechał do Krakowa, Habsburg. To porwała siekiery i chciała wydziabać drzwi, przez które nie mogła dostać się do niego. I w pewnym momencie podają jej najcięższy argument. Królowo, jeśli oddasz rękę Jagielle, człowiek z dzikiej, jak wtedy oceniano w Europie, kultury litewskiej zborów, o wiele od niej starszego człowieka, to Litwa przyjmie chrzest. Tyle tysięcy czy milionów ludzi pójdzie do nieba. Dla wierzącej chrześcijanki to był ciężki argument. Nie mogła się przełamać. Nocami wstawała ze swojej alkowy, biegła do katedry i stawała przed wielkim krucyfiksem Pana Jezusa, który do dzisiaj tam jest, do dziś się nazywa krucyfiks świętej Jadwigi, klękała i czytała Księgę Krzyża. I jak przeczytała, to powiedziała, że oddaje rękę Jagielle. Zrobiła tę ofiarę i na jej ofierze wyrosła parowiekowa największa potęga w Europie Polski Jagiellońskiej. I ogromne połacie wschodu przyjęły chrzest, Ewangelię. To się nie dziwcie, że na swoją beatyfikację i kanonizację czekała, na własnego rodaka, tyle setek lat. Żebyście wiedzieli, drogi Boże, przeczytała Księgę Krzyża. W litanii wiele mógłbym dzisiaj przytoczyć tych ludzkich dróg życia. Błogosławiony ksiądz Popiełuszko, wychowany w bardzo religijnej rodzinie na Podlasiu naszym, ale bardzo chorobity. Jakoś skończył maturę, wstąpił do seminarium i w tym seminarium, co pójdzie na wykłady, to ląduje w szpitaliku. W seminaryjnym. Chyba na trzecim czy czwartym roku w seminarium zebrali się na kolejną sesję wychowawcy, omawiają poszczególnych kleryków, doszli do Popiełuszki i powiedzieli: trzeba go z seminarium usunąć. Nie nadaje się, nie ma zdrowia. Postanowili to, poszli do gospodarza, ordynariusza Stefana Wyszyńskiego. Relacjonują różne sprawy, doszli do kleryka Popiełuszki i mówią: postanowiliśmy w naszej radzie, żeby tego kleryka z seminarium usunąć. A dlaczego? Nie modli się. Pyta prymas. A nie, on się dużo modli. Nie daje sobie rady w nauce. Nie, jakoś zdaje, ciągnie. Tylko zdrowia nie ma. Chory ciągle. Prawie, że więcej w szpitaliku niż na wykładach. A Wyszyński też umierał, jak jego koledzy otrzymywali święcenia w katedrze włocławskiej. I dopiero w sierpniu go wyświęcono, kiedy troszkę nabrał sił. Miał gruźlicę. Wziął czerwony ołówek i tę decyzję przekreślił. I Popiełuszko został w seminarium i został wyświęcony. Dali go na parafię. Za jakiś czas do kurii przyjeżdża proboszcz jego i mówi: ja sobie w parafii nie daję rady. Byście mi dali bardzo człowieka, bym powiedział świętego, ale on więcej w łóżku niż w pracy. Dajcie mi normalnego księdza do pomocy. Dali go wtedy do pomocy kapelanowi studenckiego kościoła na Starym Mieście w Warszawie. Powiedzieli blisko lekarze, szpitale. Po jakimś czasie przychodzi rektor kościoła i mówi to samo. Mnie potrzebny ksiądz do pomocy, on ciągle choruje. No i wtedy w kurii zdecydowali, trzeba go przenieść na emeryturę. I dali go do parafii świętego Stanisława, aby sobie tam spokojnie mieszkał. A on dopiero miał wtedy 30 parę lat. Pomyślmy, ile ten człowiek przeżył gorzkości. Zawsze był spychany na margines. A teraz parę lat po święceniach i już emeryt. I czekaj spokojnie na śmierć. A serce jego tak się rwało do pracy kapłańskiej, bo tak to kochał. Pewnego dnia przychodzą z huty Warszawy przedstawiciele hutników do parafii. Chcemy, bo to już Solidarność wtedy kipiała, żeby przyjechał ksiądz i na głównej hali odprawił nam mszę świętą. Bo starsze pokolenie wie, jak nie wolno było nawet jakiejś procesji na zewnątrz zrobić. I akurat nie było żadnego księdza. Wszyscy byli zajęci. I w pewnym momencie sobie ktoś przypomniał, a przecież jest ksiądz rezydent Jerzy. On chory, słaby, ale przecież jedną mszę im odprawi. Bo on już wtedy, moi kochani, przeczytał Księgę Krzyża do ostatniej strony. Był gotowy. Przygotowany przez Ducha Świętego. Poszedł, odprawił i już się go nie odczepili. A co dalej było, to my wiemy. Bo moi kochani, tak się czyta Księgę Krzyża, którą napisał Chrystus własnym życiem, a my próbujemy nieudolnie, źle powiem słowo, plagiatem ją naśladować. Każda i każdy. I taka jest prawda o naszym życiu, moi kochani. To dlaczego Prymus Tysiąclecia otrzymał takie imię? Bo też tę księgę do końca przeczytał. No i oczywiście sztandarowa postać. Święty Jan Paweł II. I co ja to mogę więcej powiedzieć? To Chrystus każdą i każdego z nas jeśli doświadcza cięższym krzyżem, to go najpierw duchowo do tego przygotowuje. Tyle mam na to dowodów w moim dość długim kapłańskim życiu 57-letnim. Bo jak wspomniałem na początku, Pan Bóg nas jako Ojciec każdą indywidualnie i każdego ogromnie kocha. I dba o to i troszczy się, żebyśmy mieli sens, szansę przeczytania tej księgi, bo wtedy dopiero nasza wieczność jest już pełna. Kiedy Pan Jezus chodził po świecie i nauczał, to często powoływał się na swoje cuda. I mówił, jeśli nie wierzycie słowom mojej prawdy, wierzcie cudom, które czynię. I kiedy pewnego razu przyszli do niego faryzeusze i powiedzieli, no wreszcie zrób taki cud, żebyśmy my mogli się przekonać, że ty Mesjasz. To Pan Jezus im powiedział, już więcej nie będzie cudu. Tylko jeszcze jeden został. Znak Jonasza. Jak Jonasz był 3 doby we wnętrzu ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 doby we wnętrzu ziemi. I 3. dnia wyjdzie żywy i zdrowy. A kiedy posyłał apostołów, bo odchodził do nieba w dzień niebostąpienia, to powiedział im, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak Pan Jezus ustanowił ten podstawowy sakrament. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A w ślad za wami cuda pójdą. My czytamy w Dziejach Apostolskich, w listach, ile apostołowie czynili cudów. Ale moi kochani, te cuda i dzisiaj są. Bo Chrystus powiedział, jestem z wami po wszystkie dni do skończenia świata. Pani Agata Gumieniak mieszka w Świdniku, pozwoliła mi to powiedzieć. Ciężko zachorowała na raka. Badania w grudniu w tamtym roku wykazały bardzo złośliwy. Tak złośliwy, że jak zrobili operację w pierwsze dni stycznia w tym roku, to on miał 40 centymetrów średnicy. Wypełniał całą jamę brzusza. Lekarze jak otworzyli i zobaczyli, powiedzieli, to już koniec. Bo złośliwy rak rośnie i na obrzeżach atakuje zdrową tkankę i tworzy się ropa. Powiedzieli, to nie ma co. Chcieli od razu zamknąć. 3 razy poszerzali cięcie. Nie mogli go wyjąć. Wreszcie wydobyli go, patrzą, żaden organ nie tknięty. Powiedzieli, to taka złośliwość to nie do pojęcia. Oczywiście przed operacją wiele razy była u Matki Bożej. Dali jej chemię. Jakieś 2 tygodnie temu pani Agata przychodzi do mnie w takim stresie. Niech się ksiądz ze mną pomodli u Matki Bożej. Za 2 dni mam jechać po wyniki, bo były bardzo gruntowne badania po 1,5 roku po operacji, czy tam więcej troszkę. Jestem cała w stresie, żeby łaska Boża była nade mną. 3 dni potem przyjechała z pięknym bukietem kwiatów. Żadnej komórki rakowej, jestem 100% zdrowa. Na mojej sali leżała druga taka jak ja, ale jej rak był 7 centymetrów średnicy. Byliśmy operowane jednego dnia, jedna po drugiej. Tamta już nie żyje. Tak błyskawicznie ją zaatakował. Ja jestem zupełnie zdrowa. W tamten poniedziałek dzwonią do mnie państwo z Poznania, którzy tu przyjeżdżają. Ich bardzo bliska przyjaciółka, lekarka z zawodu, zachorowała. Po badaniach okazało się rak bardzo złośliwy w głowie. W takim miejscu, że nie można było operować. Lekarze w klinice poznańskiej wysłali ją do domu. Ją, koleżankę, lekarza. Rodzinie tylko powiedzieli, że damy jej chemię. Ale to nie będzie chemia. To takie placebo. Żeby się nie łamała fizycznie, żeby myślała, że my ją leczymy. Ale ona umrze. Rozlał się rak wszędzie. Rozlazł się. Oni przyjechali na 4 sobotę lipca i w kartce, tak jak my podajemy, podali tu intencję na tą mszę świętą. Przyjechali w sierpniu i drugi raz znów podali tę intencję na kartce. Lekarze ją z daleka obserwowali i zamiast umierać, ona ożyła. Na przełomie sierpnia i września badania, bardzo gruntowne, żadnego guza w głowie nie ma, czyściutko, i żadnej komórki rakowej w organizmie nie ma. Bo w ślad za wami cuda pójdą, abyśmy my wiedzieli, jak nad nami jest ta przepiękna opatrzność Ojca, który nas tak ukochał, że dał swojego Syna jednorodzonego. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ile razy będziemy czytali to drugie błogosławieństwo w życiu, a zaglądajmy do Pisma Świętego, to żebyśmy jakoś przeżyli tę prawdę, że idziemy przez życie i czytamy z Biblioteki Bożej Księgę Krzyża. Amen.